Słuchacie podcastu Hodowli Słów, etycznym życiu, zwierzętach i ucieczce z miasta na wieś. Ja nazywam się Rachela i zapraszam Cię do kolejnego odcinka.
Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Pozjadane. Tym razem do odcinka zaprosiłam Rachelę, która będzie dziś naszą taką ekspertką od owadów. Porozmawiamy sobie trochę o jedzeniu owadów, czyli o entomofagii, o ich hodowli i aspektach etycznych, bo temat jedzenia i hodowania owadów jako alternatywnego źródła białka coraz częściej się pojawia w dyskursie publicznym, także, a może zwłaszcza wśród wegetarian czy osób, które ograniczają spożycie mięsa. I dużo osób się zastanawia, czy gdyby owady były gdzieś tam powszechnie dostępnym pokarmem, to czy by je jadły, czy to jest etyczne. I czy w ogóle jedzenie owadów jest przyszłością? Wielu z nas nie zna odpowiedzi na te pytania, chciałoby sobie wyrobić jakąś opinię, a w tym celu po prostu musimy się więcej dowiedzieć o hodowli owadów, o samych owadach. I dlatego zaprosiłam dzisiaj Rachelę i zapraszam Was do super interesującego moim zdaniem odcinka na temat owadów. Cześć Rachela, powiedz nam, kim jesteś, jakbyś mogła się przedstawić słuchaczom i słuchaczkom i powiedzieć, dlaczego w ogóle interesujesz się kwestią hodowli przemysłowej owadów.
Cześć, przede wszystkim bardzo miło mi być gościnią w Waszym podcaście. Zdecydowanie nie jestem ekspertką, ale gdzieś tam przemysłową hodowlą owadów się interesują. Zacznę od tego, że na co dzień pracuję w organizacji prozwierzęcej Otwarte Klatki i Anima International, a po pracy jestem współopiekunką 13 zwierzaków uratowanych od biedy. W międzyczasie staram się pisać na bloga Hodowla Słów i prowadzę z moją partnerką podcast Całkiem Dudne Życie. Myślę, że o hodowli owadów zaczęłam myśleć w momencie, gdy zaczęłam myśleć także o hodowli ośmiornic, bo to są jakby dwie kolejne hodowle przemysłowe, o których jeszcze mało się mówi, a dużo się już dzieje.
Okej, to naprawdę dużo. A w ogóle dla kogo i po co się hoduje owady, tak ogólnie?
To właśnie też mnie zaskoczyło, jak zaczęłam pierwszy raz badać historię owadów i jako pokarmu. I myślałam, że to jest dopiero rozwijający się biznes, natomiast dowiedziałam się, że w tej chwili już możemy liczyć tą hodowlę od 1 biliona do 2 bilionów owadów rocznie. Najwięcej w tej chwili hoduje się w Tajlandii, Francji, RPA, Chinach, ale także w Stanach Zjednoczonych. Co jest bardzo ciekawe, w samej Tajlandii w 2013 roku istniało już 20 tysięcy ferm insektów hodowanych na pokarm. Jeżeli chodzi o jedzenie zwierząt, to tak naprawdę żywimy się nimi podobno od 30 tysięcy lat. Same owady gdzieś tam zostały sklasyfikowane ponad 300 lat temu. Przepraszam, istnieją od 300 tysięcy lat. I podobno żywi się nimi około 80% ludności Ziemi. Także weganie i wegetarianie, nieświadomie.
Okej, to naprawdę dużo. A w ogóle dla kogo i po co się hoduje owady, tak ogólnie?
Obecnie najwięcej to jako zamiennik paszy dla zwierząt, tych takich gospodarskich, dla kurcząt i ryb. I w tej chwili myśli się o owadach jako o zastąpieniu mączki rybnej w postaci karmy. A innym zastosowaniem ma być właśnie pokarm dla ludzi. Myślę, że owady też możemy już w tej chwili zauważyć jako pożywienie dla naszych zwierząt towarzyszących. I nie tylko dla gadów i ptaków, ale także dla kotów i psów. Dosyć popularne karmy w tej chwili na rynku.
Mm-hmm. A chciałam Cię też zapytać, czy uważasz, że właśnie ta branża spożywcza będzie się teraz rozwijać w tym kierunku hodowli przemysłowej owadów, bo mamy jakieś może prognozy, przesłanki albo w ogóle jakieś takie duże inwestycje, które towarzyszą tej branży?
Tak, właśnie w tej chwili jest bardzo duże podekscytowanie tą nową hodowlą, głównie jako zamiennika mączki rybnej, ponieważ zasoby ryb się kończą właściwie. I stało się to problematyczne. Tak naprawdę łowi się jakąś część ryb z oceanów, których już mamy coraz mniej. Potem się mieli je i karmi się nimi na przykład świnie. Więc gdzieś tutaj sobie wymyślono, że te owady będą lepszym zamiennikiem. I wiele milionów tak naprawdę zostało już zainwestowanych w powstające startupy. To chyba będzie gdzieś jako jakaś nasza przyszłość niestety, ale no, warto by tu się było zastanowić.
Jasne. No bo też zastanawiamy się nad tym, bo mówi się, uważa się, że to może być taka ekologiczna alternatywa, tak, że faktycznie na hodowlę przemysłową zwierząt zużywamy mnóstwo wody, mnóstwo przestrzeni, produkuje się mnóstwo gazów cieplarnianych i o owadach się mówi, że faktycznie to mogłoby zmniejszyć zużycie tych zasobów. I czy rzeczywiście ta hodowla owadów jest ekologiczna?
To jest takie ciężkie pytanie, znaczy niby jest, ale gdy porównamy sobie tak, jakby owady są wydajniejsze niż na przykład kurczak, bo 80% ciała świerszcza jest jadalne, gdzie 58% ciała kurczaka tylko jest dla nas jakby pożywieniem. Więc owady są wydajniejsze pod tym względem i mogą być stosowane jako wysokowartościowa karma dla zwierząt zamiast soi i pszenicy. Jest jakby, wydaje się bardziej opłacalne to wszystko, ponieważ też, żeby wyhodować kilogram, że tak powiem, ja się będę posługiwać takimi trochę, że tak powiem, towarowymi słowami, mówiący, nie znaczy to, że nie, jakby nie jestem empatyczna, tylko po prostu w tej chwili się tak to przelicza, że jeżeli chcemy kilogram owadów, no to potrzebujemy 2 kilogramów jakichś odpadów organicznych, gdzie żeby wyhodować brojlera na przykład o wadze 1,35 kg, to trwa około 4-5 tygodni i do tego wymaga taki brojler 2,5 kilo paszy, więc to się może wydawać bardzo atrakcyjne. Jeżeli chodzi właśnie o tą emisję gazów cieplarnianych, to oczywiście też jest to dużo mniejsze, mniej amoniaku i w odróżnieniu do hodowli świń i mniej wody, więc wszystko wskazuje na to, że jest to wydajniejsza hodowla. Jednak może być to wielkim zagrożeniem dla środowiska naturalnego, ponieważ dziś nie mówi się też o tym, że owady są pozyskiwane z siedlisk naturalnych. To jest bardzo duża suma tych zwierząt. Niestety nie są w stanie naukowcy potwierdzić w badaniach ile, bo jakby nikt tego nie spisuje, ale wiemy, że w tej chwili jakby wielu gatunkom grozi wyginięcie przez to i to może wpłynąć mocno na zaburzenia jakby ekosystemu. Więc jakby mamy tutaj hodowlę przemysłową, która niby jest lepsza i, że tak powiem, bardziej ekologiczna, wydajniejsza, a obok mamy jeszcze eksploatację naturalnych siedlisk i też bardzo mocne wykorzystywanie owadów. Mamy tu jednak wiele takich zagrożeń dalej, co może się stać, ale to może przejdziemy dalej przy już hodowli.
Pewnie. Dobrze, no to rozumiem, że faktycznie tutaj ciężko jasno określić, czy to jest faktycznie takie ekologiczne rozwiązanie, ale odchodząc na chwilę od tego tematu właśnie ekologii, czy tego, czy to jest opłacalne, właśnie chciałam się trochę skupić na samych owadach, bo co my o nich wiemy? Czy to jest w ogóle dobrze przebadana grupa zwierząt? Czy my na przykład w ogóle wiemy, czy to jest zróżnicowana grupa? Czy one są do siebie na tyle podobne, że możemy je tak przysłowiowo wrzucić do jednego worka? Co my wiemy o owadach na ten moment?
No właśnie niewiele wiemy. Owady stanowią najliczniejszą tak naprawdę grupę istot na Ziemi żywych. Niestety nadal nie do końca rozumiemy kluczowych aspektów ich ewolucyjnego pochodzenia chociażby, czy różnicowania i rozpowszechniania. Na pewno to, co jest podobne u większości owadów, to to, że ich ciało można podzielić na 3 główne obszary, typu głowa, na której znajdują się narządy gębowe, oczy, para czułków, klatka piersiowa, do której są zazwyczaj przyczepione nogi i jedne lub dwie pary skrzydeł. Nie chcę za bardzo tu wchodzić w ich budowę, bo też nie jestem specjalistką, ale owady mają bardzo różne jakby tryby rozmnażania i życia. I na przykład wśród owadów społecznych królowa termitów może żyć do 50 lat, podczas gdy niektóre dorosłe jętki, to są takie małe, coś podobnego do takich mucho, nawet nie wiem jak to określić. Polecam sobie sprawdzić, bo bardzo ciekawe wyglądają jętki. Czasami żyją krócej niż 2 godziny. Więc.
Okej, więc tak pewnie potrzeby w ogóle owadów są przeróżne.
Tak, tak. No to szczególnie można zauważyć też właśnie w hodowli przemysłowej. One są bardzo wrażliwe na zmiany środowiska, w którym przebywają. No i, że tak powiem, mamy tu, nie wiem, możemy spojrzeć, jak różne są pszczoły od na przykład, nie wiem, mrówki albo jakiegoś innego owada, którego sobie wymyślimy.
No właśnie, chciałam cię też zapytać, czy w ogóle owady jakoś dobrze znoszą takie bycie w niewoli? Coś o tym wiemy?
Znaczy, do końca nie wiemy, jak odczuwają ten ból, więc tu nie można mówić za bardzo o dobrostanie ich w tej niewoli. Na pewno możemy wiedzieć, że jakby badania nad ich dobrostanem skupiają się w takich kilku aspektach pod tytułem światło. I niektórzy rolnicy hodują owady w ciemności, co może wpływać na ich rytm dobowy i go zaburzyć. Temperatura to także wpływa na zachowania rozrodcze i ich rozwój. I mamy tutaj też wilgotność, gęstość chowu, czystość i jedzenie. I to wszystko może wpływać w bardzo różny sposób na hodowlę owadów, a także na ich życie i najczęściej kończy się to umieraniem w niewoli. Jeszcze, że tak powiem, hodowcy nie do końca opracowali jakieś określone warunki, żeby hodować te zwierzęta, aby nie wpływać na ich dobrostan.
Okej. No bo właśnie mówisz, że tutaj nie do końca właśnie wiemy, czy one odczuwają ból, ale wiemy może, czy są świadomymi istotami, bo to jest na pewno takie pytanie, które interesuje wiele osób, które jakby chciałyby nie przykładać swoje ręki do cierpienia zwierząt, nie jedzą mięsa i myślą, czy może te owady są jakimś rozwiązaniem. Czy my w ogóle mamy jakieś narzędzie, żeby zbadać to, czy one są świadome? Bo tak jak kiedyś na przykład uważano tak, że ryby nie cierpią, teraz już wiemy, że cierpią. Czy na przykład może się okazać za parę lat, że jednak wiemy już teraz, że one czują? Czy tutaj trzeba jakby zachować taki sceptycyzm w ocenie tego?
Może nie tyle sceptycyzm, co warto by było to rozdzielić i trochę nad tym się zastanowić, ponieważ mamy coraz więcej dowodów na to, że mogą doświadczać różnego zakresu uczuć, trochę innych niż ludzie oczywiście, tak? I problemem jest to, że wiele osób porównuje cierpienie zwierząt do takiego cierpienia ludzkiego i ich zachowań, a nie możemy tego w ten sposób przekładać, bo nawet świnie zupełnie inaczej okazują, że tak powiem, to, że cierpią. Więc u owadów możemy zauważyć na przykład wibrowanie z zachwytu albo popadanie w depresję. Mogą być jakby optymistyczne, a nawet cyniczne, więc gdzieś tam te badania są prowadzone coraz dalej. Wiele osób parska śmiechem na pytanie, czy owady czują ból. Jestem w stanie sobie to gdzieś tam wytłumaczyć. Natomiast musimy tutaj zrozumieć, że ból odczuwany przez ludzi to jest subiektywne doświadczenie i mamy tu taką klasę doznań jak negatywne uczucia i awersja. I doświadczając tych wszystkich uczuć mamy, że tak powiem, motywację do wyeliminowania ich źródła, czyli wyeliminowania doświadczenia tego cierpienia. U zwierząt z kolei możemy zauważyć, że to doświadczenie jest związane z takimi zmianami jak wzrost ciśnienia krwi, w sensie u owadów, skurcze kończyn czy wydawania różnych odgłosów, które zwykle u człowieka łączą się z silnym bólem. Jeżeli możemy założyć, że owady doświadczają tego subiektywnego doświadczenia, to możemy też założyć, że jest to najbardziej, że są jakby istotami świadomymi. I to może obejmować, że tak powiem, wszelkie przyjemne i bolesne doświadczenia, również ból. Musimy sobie po prostu jednak uświadomić, że to nie jest taki ból, jaki możemy widzieć u ludzi.
Jasne. To jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo jakby widzimy tutaj, że one nawet przejawiają jakieś takie zachowania, które mogą właśnie wskazywać na to, że są wrażliwe, że mają jakąś osobowość. To jest niesamowite.
Tak, tak.
No właśnie, chciałam cię też w tym kontekście zapytać, bo jakby jest tak, że owady często budzą jakiś lęk, jakby brzydzimy się ich, tak niektórzy instynktownie nawet, i są też kulturowo dosyć nisko w tej hierarchii organizmów żywych. I myślisz, że na przykład z tego względu to sprawia, że łatwiej nam je właśnie tak podrzędnie potraktować i po prostu przerobić na jakąś mączkę?
No, do niedawna jeszcze ludzie tak traktowali kury i ryby, a można by pomyśleć, że gdzieś tam bardziej przypominają, nie wiem, zwierzęta, które można, że tak powiem, wzrokowo lubić. Natomiast dla mnie to zupełnie nie jest dziwne. No, ludzie u nas kulturowo nie są do tego przystosowani. Ja pamiętam, że jak byłam w Chinach, to ktoś się mnie zapytał, czy to prawda, że jemy koty? I wtedy zastanawiałam się, o co chodzi. I pomyślałam sobie, w sumie jaka jest różnica między kotem a świnią? I że ta odpowiedź nie miała tu znaczenia. To dla mnie jakby był kulturowy szok, że ktoś mógł pomyśleć, że jem kota. Myślę, że możemy założyć, że to będzie gdzieś na początku ciężkie, tak jak przy mięsie hodowanym w laboratorium. Z tego, co wiem, w badaniach w tej chwili testowano w Wielkiej Brytanii opakowania z kurczakiem, gdzie na jednym właśnie było w składzie opisane, że kurczak jest na bazie insektów hodowany, a drugi tam na bazie alg i czegoś jeszcze, jakiś taki bardziej roślinny. I dawali jakby zdjęcia, jak wygląda ta część kurczaka do spożycia. Jeżeli nie patrzyli ludzie na skład, to wybierali tego kurczaka hodowanego na owadach. Natomiast jeżeli tylko przeczytali, że był karmiony owadami, to w jakiś sposób ich to odrzucało.
Okej, rozumiem. W takiej formie, gdzie nie widzimy tego. Jasne. No a właśnie jak już mówimy o tym jedzeniu tego, to zastanawiałam się, czy to jest w ogóle porównywalne, bo tak jak na przykład o jedzeniu miodu, często się mówi, że to gdzieś tam jest kwestia sporna wśród wegan, że niektórzy jedzą miód, niektórzy nie, to chciałam cię zapytać, czy myślisz, że w przyszłości spożywanie owadów może być takim właśnie produktem wśród wegetarian, że będą tacy, którzy właśnie będą twierdzili, że to jest w porządku to zjeść, a będą tacy, którzy uważają to za okrucieństwo?
Ja nie lubię bardzo tej klasyfikacji na wegan i wegetarian, ponieważ to często powoduje problemy i pamiętam, że w swojej pracy kiedyś poprzedniej, jak poszłam do baru, zapytałam, czy jest jakaś wegańska potrawa, to pani się mnie zapytała, jaką weganką jestem, czy jem ryby, czy kurczaka. Więc tu chodzi bardziej jakby o to, jak być etycznym, by pomóc zwierzętom i nie być radykalnym. No i jeżeli ktoś... Sama byłam tą weganką, która pisała tekst o tym, dlaczego miód może nie być wegański. Potem zmieniłam to na tekst, czy jest etyczny. I tak naprawdę no, wydaje mi się, że to jest kwestia tego, żebyśmy gdzieś tym poczuciem w duchu efektywnego altruizmu zastanawiali się, co jest najlepsze dla hodowanych zwierząt i jak wyeliminować ich cierpienie.
Jasne, a nie rozdrabniać się na takie szczegóły. Tak. Dobrze, a chciałam cię też zapytać o już taki konkret dotyczący hodowli owadów. Jakie są w ogóle metody uboju tych owadów? No bo rozumiem, że skoro to już istnieje, to mamy jakieś metody i w ogóle są jakieś, tutaj tak sobie myślę w cudzysłowie oczywiście, najlepsze?
Tak, zawsze gdzieś tam się proponuje takie metody, które mogłyby wyrządzić jak najmniej cierpienia. W tej chwili te metody, z tego co wiem, zmieniają się w zależności od wykorzystania owadów i najczęstsze są to właśnie szatkowanie czy zamrażanie, ale także ogrzewanie, gotowanie, zamrażanie i duszenie. Najlepszym jest, z tego co wiem, zalecanym przez lekarzy weterynarii, eutanazja. No ale wielu, wiadomo, wielu rolników będzie szło pewnie na łatwiznę w pewnym momencie i jako, że nie jest to opłacalna metoda, to mogą z niej zrezygnować.
Okej, okay, dobra. Ty chcesz jeszcze coś powiedzieć o uboju owadów, czy idziemy dalej?
No musimy tutaj zwrócić też uwagę, myślę, przy transporcie, bo jakby wiele owadów może być transportowanych, tak jak zwierząt, zanim trafi gdzieś tam do uboju, w warunkach, mhm, które jakby je dobijają, że tak powiem, i są miażdżone, przyklejane do taśmy. Zresztą z tego, co wiem, w Polsce owady można przesyłać normalnie pocztą. I oh, wow, żywe zwierzęta właśnie jako pożywienie dla wielu zwierząt. Więc mm-hmm, trzeba sobie wyobrazić, co one gdzieś tam przeżywają w tych kartonikach.
A owady w ogóle chorują? I chciałam cię też zapytać w kontekście takich ogólnie zagrożeń dla hodowli przemysłowej. Czy widzisz jakieś zagrożenia?
Zacznijmy od tego, że owady, tak jak wszystkie zwierzęta, chorują. A najczęściej z powodu infekcji wirusowych lub pasożytowych. Głównie roztocza i myślę, że tutaj wszyscy pszczelarze doskonale mogą się podzielić problemami z chorobami pszczół. Jest taka teoria, że tak naprawdę dzięki pszczelarzom takim, którzy dbają o swoje owady, być może uda nam się ten gatunek jakoś uratować, ponieważ oni właśnie walczą z chorobami jakby zabójczymi dla pszczół. Przez które jakby giną całe roje, ale nie sądzę, żeby w tej chwili w hodowli przemysłowej ktoś za bardzo się przejmował ich chorobami, skoro nawet nie są w stanie jeszcze hodowcy dostosować odpowiednich temperatur czy tam oświetlenia. No i tutaj wracając do tego drugiego pytania, jeżeli chodzi o zagrożenia w rozwoju w hodowli przemysłowej owadów. Myślę, że jakby owady nie są w tej chwili hodowane jako coś, co ma zastąpić hodowlę, że tak powiem, już w tej chwili tradycyjną, choć to nie jest pasujące słowo, czyli tą hodowlę przemysłową świń, krów i tak dalej. Tylko jest to kolejna hodowla obok, że tak powiem, okay, tych zwierząt. A w dodatku już zaczęliśmy też hodować ośmiornice. I to są gdzieś tam dwa gatunki, o których niewiele wiemy. Znaczy wiemy, że ośmiornice są bardzo inteligentne. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, jak bardzo są wrażliwe. A jednak otworzyliśmy już kolejne hodowle przemysłowe, które nie do końca są uregulowane, nie do końca mają opisane jakby sprawy dobrostanowe, czyli to, jak je hodować, żeby w miarę jak najmniej cierpienia im wyrządzać. No i są, że tak powiem, w przypadku owadów zagrożenia takie, że najczęściej są hodowane w miejscach, gdzie występuje bardzo dużo huraganów. A jeżeli hodowlane insekty gdzieś się rozprzestrzenią i uciekną, to raczej nikt ich nie wyłapie. A to są jakby tysiące i miliony, więc może to wpłynąć na ekosystem mocno. Więc tych zagrożeń trochę tutaj jest.
Pewnie i pewnie nie jesteśmy w ogóle na część z nich w ogóle gotowi, tak?
Myślę, że tak.
Wiemy, jak to zaplanować. A powiedz mi właśnie, chciałam cię tak zapytać, czy w ogóle uważasz, z tego co rozumiem, to raczej uważasz, że nie powinniśmy iść tą drogą, ale chciałam cię zapytać, czy jakby skoro to jest takie efektywniejsze, a często szukamy rozwiązania, jak w przyszłości wykarmić te 10 miliardów ludzi, to uważasz, że skoro to jest trochę bardziej opłacalne, to faktycznie ludzkość powinna iść tą drogą, żeby spróbować wykarmić te 10 miliardów, czy może jakby są jakieś inne rozwiązania, które byś widziała?
No myślę, że wielu może się pokusić o to stwierdzenie, że jest to dobra alternatywa, tylko tak jak mówiłam, nie jest ona w zamian, tylko jest czymś obok. I tak naprawdę to, czego nam w tej chwili potrzeba, to wielu innych rozwiązań, typu zmiany naszych nawyków żywieniowych. Nie jest też najlepszym rozwiązaniem przejście na weganizm wszystkich na świecie, bo jest to niemożliwe zupełnie. Gdzieś w Gambii, gdzie mamy na przykład społeczność, która jako jedyne źródło białka ma ryby, a te ryby są właśnie poławiane na mączkę, nie mają możliwości zbilansowania swojej diety, nie mają zbyt wielu dostępów do, nie wiem, jakichś tam strączków i tak dalej. Więc myślę, że tutaj czeka nas długi proces, który powinien łączyć się z tym, że, nie wiem, jako alternatywę weźmiemy mięso hodowane komórkowo, bo jest tak, że ludzie mogą nie chcieć, jakby nie, umówmy się, że mięsożerca raczej ciężko mu będzie przejść na dietę roślinną i zazwyczaj jest to raczej redukcja, więc lepszą alternatywą byłoby im danie tego mięsa, ale hodowanego w sposób, że tak powiem, nie wywołujący cierpienia i bardziej ekologiczny. No ale niestety to też łączy się z tym, że wielu ludzi się tego brzydzi, bo samo słowo laboratorium gdzieś tam powoduje niesmak. Co dziwne, nie brzydzą się tego, że mięso hodowane w tradycyjny sposób w tych hodowlach przemysłowych to jest jednak masa cierpienia dla tych zwierząt i około 80 antybiotyków w każdym z tych zwierząt, więc musimy wiele, wiele zmienić, bo w tej chwili, jeżeli będziemy się żywić dalej tym mięsem z hodowli przemysłowej, no to wzrośnie antybiotykoodporność i będziemy chorować, co zresztą już zauważyliśmy i coś się dzieje.
Pewnie. A powiedz mi jeszcze, chciałam cię zapytać, czy w ogóle możemy w takiej kategorii oceniać taką hodowlę przemysłową owadów? Czy możemy powiedzieć, że takie jedzenie owadów jest bardziej etyczne, na przykład w porównaniu z hodowlą zwierząt takich jak krowy, świnie, kurczaki? Czy może w ogóle nie powinniśmy tego tak kategoryzować?
No, wydaje mi się, że tutaj każdy powinien sobie odpowiedzieć sam na to pytanie, ponieważ moralności nie da się nauczyć, natomiast można się podobno nauczyć współczucia. Więc nie dla wszystkich jest problemem to, że jakieś zwierzę cierpi. Jak pisał Peter Singer w swojej książce, świetnej zresztą, Wyzwolenie zwierząt, moralność nie zawsze jest czarno-biała. Nie mamy tu dobrej odpowiedzi, ponieważ zawsze ginie jakieś zwierzę. I no, te wybory są bardzo ciężkie. Natomiast jeżeli, nie wiem, przeliczymy, że mamy tu do, porównamy na przykład 100 krów i do tego 1000 owadów, to niektórzy mogą stwierdzić, że lepiej, że tak powiem, zmiażdżyć 1000 owadów, ale jeżeli się okaże, że owady rzeczywiście czują, gdzie mamy już w tej chwili 10% pewności, że czują jakieś tam emocje i reakcje na ból są dla nich normalne, no to tworzymy kolejne hale w tak naprawdę miliardów zwierząt, które cierpią.
Rozumiem. Bardzo są ciekawe te rzeczy, które mówisz, bo powiem ci, że wcześniej w ogóle sama się zastanawiałam nad tym i nie mając w ogóle tej świadomości, myślałam sobie, że faktycznie ta hodowla owadów to będzie taki dobry kompromis, powiedzmy też w cudzysłowie, pomiędzy faktycznie wykorzystywaniem zwierząt w hodowli przemysłowej, a taką wizją bardziej wegetariańskiego czy roślinnego świata. Ale widzę, że naprawdę no, o wielu kwestiach się w ogóle nie mówi w tym kontekście, nie myśli się o tym. Także no, bardzo ci dziękuję w ogóle za tą rozmowę, bo no, są niesamowicie ciekawe rzeczy i o tej większości rzeczy gdzieś tam się po drodze nie myśli. Gubi się chyba w ogóle to, żeby się zastanawiać nad owadami w ogóle w ten sposób.
No tak, myślę, że jeżeli ktoś jest ciekawy takich tematów, alternatyw jakiegoś jedzenia, to polecam też taką stronę The Good Food Institute, gdzie mają cały dział polegający właśnie na zastanowieniu się, czy ta alternatywa będzie dobrą alternatywą dla przyszłości. Natomiast no, to też zależy od wrażliwości ludzi i wiem, że wiele osób zupełnie o tym nie myśli. Ale na pewno będzie myślało, jeżeli dostaną burger z owada i może to wzbudzać u nich obrzydzenie i przez to może to nie być jednak popularnym posiłkiem alternatywnym dla tradycyjnego mięsa. No, przyszłość nie wygląda kolorowo. I mam nadzieję, że po prostu pewne zmiany będą narzucone odgórnie, bo w tej chwili brakuje nam już miejsc, że tak powiem, jakby robimy największą głupotę na świecie, hodując, jakby najpierw wysiewając tą soję i pszenicę dla zwierząt na wielkich połaciach ziemi, potem zbierając ją i oddając całą zwierzętom tylko po to, żeby uzyskać jakby mniej kalorii z tych zwierząt, niż uzyskalibyśmy z tych roślin. Więc to jest jakieś dziwne koło i jednak wydawało się, że niewielu osobom to wcześniej gdzieś przeszkadzało, dopóki te połacia ziemi nie zaczęły się kurczyć, dopóki nie pojawiły się tak wielkie zanieczyszczenia. Więc w pewnym momencie będziemy musieli coś zmienić. Na pewno.
I raczej ta hodowla owadów niekoniecznie musi być tutaj odpowiedzią, tylko na przykład właśnie mięso hodowane komórkowo.
Moim zdaniem byłoby to jedno z lepszych rozwiązań i bardziej ekologiczne. Nadal łączy się w jakimś tam stopniu z cierpieniem, bo gdzieś tam pobierana jest ta próbka mięsa ze zwierzęcia żywego. No ale na pewno nie na taką skalę, jak w tej chwili jest to na fermach przemysłowych.
Jasne. No tak.
Dodatkowo jeszcze, przepraszam, tutaj wspomnę, bo to jest coś, o czym się nie mówi. Przy hodowli przemysłowej cierpią nie tylko zwierzęta, ale i ludzie, którzy mieszkają w okolicach tych ferm i muszą znosić ogromne odory i zanieczyszczenia wód i tak naprawdę muszą opuszczać swoje mieszkania.
Tak, to prawda. Dobrze, dziękuję Ci bardzo. Chyba, że masz jeszcze coś do dodania na temat hodowli owadów?
Nie, polecam czytać. Bardzo dużo powiedziałam nie, a dodaję. Więc polecam po prostu poczytać sobie trochę, bo owady naprawdę to jest wielka grupa zwierząt i są tak ciekawe, że no, jednymi się fascynujemy, inne jesteśmy w stanie zdeptać, że tak powiem. Więc pomyślałabym jednak jako o istotach czujących i o tym, tak jak buddyści, nie wiem, nie wyrządzają krzywdy żadnemu zwierzęciu, tak chciałabym, aby świat traktował też owady.
Dokładnie tak. Dobrze, dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję.
Dzięki.